Cześć, witajcie w podcaście Reorient, kultura i nauka. Nazywam się Ewa Górska i w tym podcaście, razem z moimi gośćmi, opowiadam o zjawiskach społecznych, zwyczajach kulturowych i wierzeniach w różnych zakątkach świata, które są mało znane w Polsce, a którymi my zajmujemy się naukowo. Więcej informacji o nas i tematach tu poruszanych możecie znaleźć w opisie odcinka na Facebooku, Instagramie i stronie reorient.pl. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do Indii i porozmawiamy o napięciach pomiędzy muzułmanami i hindusami i zjawisku tzw. love jihadu, o którym w ostatnich czasach coraz częściej słychać w debatach medialnych w Indiach i nawet pojawia się ono w sprawach sądowych. A o tym, czym jest love jihad, o co w tej koncepcji chodzi, jaki to ma związek z sądownictwem w Indiach i szerzej z naukami prawnymi, rozmawiam z Anną Drwal, doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, prawniczką, socjolożką prawa, która zajmuje się naukowo m.in. kwestiami prawnymi w Indiach, choć nie tylko. Nagrywamy dziś online, więc mam nadzieję, że wybaczycie dźwięk. Cześć Aniu, dzięki, że znalazłaś czas na to nagranie.
Cześć Ewa.
Aniu, kończysz właśnie pisać artykuł naukowy o love jihad. Czemu zainteresowałaś się tym zjawiskiem i o co w ogóle chodzi?
Biorąc pod uwagę, że jestem socjologiem prawa, a przy okazji zajmuję się właśnie Indiami, tak jak mnie przedstawiłaś, to poszukuję różnego rodzaju tematów w Indiach, czytam portale informacyjne indyjskie i tak trafiłam właśnie na Love Jihad, który w pierwszym momencie nie wiedziałam, czym jest, więc mnie to zainteresowało i zaczęłam grzebać troszkę głębiej. I trafiłam na wzmiankę, że sprawa związana z love jihadem trafiła nawet do Sądu Najwyższego Indii. I tak naprawdę w ten sposób się to zainteresowanie zaczęło.
No to czym jest ten love jihad? Bo sam jihad w tradycyjnym znaczeniu w islamie, tak tutaj się wypowiem jako kulturoznawczyni bliskowschodnia, jihad tradycyjnie oznaczał każdy ludzki wysiłek, zwłaszcza indywidualny, aby podążać za nakazami religii, zbliżać się do Boga. No i później dżihad zaczął być kojarzony zwłaszcza ze zbrojnymi działaniami przeciwko osobom innej wiary, z wojnami, z tak zwaną świętą wojną czy z terroryzmem. Więc o co chodzi w zjawisku, które nazywa się love jihad?
Love jihad to teoria spiskowa, tak ją można nazwać, zgodnie z którą w Indiach muzułmanie mają prowadzić działania, których celem jest uwodzenie hinduskich kobiet, następnie doprowadzanie do małżeństwa i na ostatnim etapie przekonywanie ich czy zmuszanie do konwersji, zmiany religii z hinduizmu na islam. Celem tych działań, jakie twierdzi się, że one mają, ma być prowadzenie tak zwanej wojny demograficznej, czyli doprowadzenie do sytuacji, w których ilość muzułmanów w Indiach się znacznie zwiększy, dzięki czemu będą mogli przejąć oni władzę w Indiach, tak? Że zwiększą po prostu swoją ilość w stosunku do tego, ilu mamy Hindusów w Indiach. Co istotne, na ten moment nie mamy żadnych dowodów, które by potwierdzały, że taki ruch zorganizowany w jakikolwiek sposób istnieje, ale mimo to większość sytuacji, w których dochodzi do jakichś związków międzyreligijnych, szczególnie jeśli mężczyzną jest muzułmanin, a kobietą hinduska, chociaż mniejszości chrześcijańskie ostatnio podchwytują również ten termin, to od razu się to podciąga w debacie publicznej pod love jihad.
Okej, czyli jest to teoria spiskowa nastawiona przeciwko muzułmanom, czy oskarżająca muzułmanów o niecne czyny i niecne uwodzenie kobiet.
Dokładnie.
Czy mogłabyś może trochę zarysować bardziej tło tego w zasadzie konfliktu pomiędzy muzułmanami i hindusami w Indiach?
Tło konfliktu jest bardzo, bardzo szerokie. Więc tak trochę w skrócie przedstawiając, to jednym z takich stale aktualnych konfliktów jest kwestia Pakistanu, ponieważ Pakistan powstał w ten sposób, że gdy z Indii Brytyjskich wycofywali się Brytyjczycy, to pewna grupa muzułmanów znaczna powiedziała, że my chcemy osobne państwo i zaczęła lobbować za tym. Powiedziała, że my nie jesteśmy w stanie się tutaj z Hindusami porozumieć, i my, żeby móc funkcjonować zgodnie ze swoimi zasadami, swobodnie, to chcemy mieć swój kawałek ziemi, nad którym sami będziemy, zarządzać. I ta kwestia Pakistanu jest istotna do dzisiaj. I konflikt między Indiami i Pakistanem jest bardzo żywy, więc stale napędza się to również na taki konflikt społeczny. Muzułmanów często nie uznaje się za prawowitych członków społeczeństwa indyjskiego, ponieważ twierdzi się, przynajmniej wśród propagatorów na przykład ruchu Love Jihad, że muzułmanie nie są rodzimymi mieszkańcami subkontynentu indyjskiego, a tym samym Indii w tym wypadku, tylko są kimś, kto przyjechał z zewnątrz, kto ma jakieś swoje sympatie poza Indiami, na przykład do Pakistanu, kto ma swoje święte miejsca poza Indiami. Na to nakłada się również stały konflikt o Kaszmir, który oficjalnie nie należy tak do końca do państwa indyjskiego, jest tylko pod pewnego rodzaju zarządem Indii. W praktyce jednak Indie tam mają prawie pełną władzę, ale konflikt z Pakistanem o to trwa cały czas. Tak samo Kaszmir jest też prowincją, która ma większość muzułmańską, która tam mieszka. I to też wszystko razem się składa na różnego rodzaju niesnaski, nieporozumienia i konflikty.
Tu może zaznaczmy tylko, że muzułmanie w Indiach mieszkają od setek lat, więc nie jest tak, że też jest to jakaś społeczność zupełnie nowa.
Tak jak mówisz, oni mieszkają, nawet już się mówi od VII wieku około. Zaraz od początków islamu mieli przypłynąć na południe Indii, tam gdzie jest stan Kerala, Karnataka, w tamte rejony. Więc już jakaś małe społeczności muzułmańskie mieszkały w Indiach od naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawna.
No tak, czyli w sumie mamy muzułmanów, którzy mieszkają tam od setek lat, tak jak wspomniałyśmy, natomiast konflikt dalej się toczy, ale trochę interesuje mnie, że w tym Love Jihad właśnie wydaje się, że ten przedrostek love jest taki ważny i to on chyba budzi takie największe kontrowersje. Czy tak faktycznie jest?
Ten przedrostek love, podobnie jak inny przedrostek Romeo, bo czasem używa się określenia Romeo Jihad, związany jest z instytucją małżeństwa. I teraz w Indiach tradycyjnie małżeństwa są aranżowane. W dużej większości, około 90% społeczeństwa nadal korzysta z małżeństw aranżowanych. Małżeństwa aranżowane polegają na tym, że albo rodzina aktywnie szuka przyszłego małżonka, małżonki. Korzysta się również z portali randkowych, ale nie w taki do końca sposób, jak my to robimy, tylko to jest bardziej taki portal matrymonialny. On jest przede wszystkim nastawiony na znalezienie małżonka, a nie powiedzmy najpierw na sprawdzanie, czy dojdzie tutaj do jakiegoś romantycznego uczucia między nami. I jest to związane z tym, że dla wielu Hindusów, bo to nie chodzi tylko o Hindusów tak naprawdę w Indiach, ale również inne grupy religijne, postrzegają małżeństwo jako związek dwóch rodzin. Nie związek dwóch osób, ale dwóch rodzin. I żeby ten związek był udany, żeby te dwie rodziny były w stanie się porozumieć, to muszą one być w jakiś sposób podobne. Muszą być z podobnej kasty, które chociaż w Indiach zostały zniesione, no to nadal społeczeństwo doskonale wie, kto jest z jakiej kasty po samych nazwiskach. Żeby obie rodziny były z jednej religii, miały podobny status ekonomiczny i tym podobne. I teraz często próbuje się powiedzieć, że związki międzyreligijne, jeśli do nich dochodzi, to musiało do tego dojść troszeczkę w inny sposób, czyli na przykład musiało dojść do tej romantycznej miłości, takiej, która nie zwraca uwagi na pewne może ograniczenia czy granice społeczne. I ten przedrostek love ma do tego nawiązywać, że to jest małżeństwo, związek, który pojawia się jakby bez udziału rodziców, czy tam szerszej grupy rodzinnej, tylko młodzi sami podejmują tą decyzję. I to jest jakby też tutaj postrzegane negatywnie, bo traci się pewnego rodzaju kontrolę nad młodszym pokoleniem. Co jednak istotne, nawet obecnie dla młodszego pokolenia, ten typ małżeństwa aranżowane nie jest postrzegane jak coś negatywnego, więc to też nie można powiedzieć, że młodzi ludzie wszyscy chcą tylko i wyłącznie zawierać małżeństwa romantyczne z miłości, a czują się zmuszeni do zawierania innego typu małżeństw. Na pewno część osób tak ma, ale też bardzo wiele z nich patrzy na to bardzo tak racjonalnie z ich punktu widzenia, tak? Po prostu tak tradycyjnie jest i małżeństwo jest istotnym związkiem dwóch osób, ale na miłość jest czas później. Przede wszystkim mają oni być dopasowani na różnych innych poziomach, a ta miłość przyjdzie z czasem.
Czyli w zasadzie mamy tutaj już pewne tło i pewien konflikt na drugim poziomie. Pierwszym poziomem jest konflikt religijny i oskarżanie mniejszości muzułmańskiej o zmuszanie kobiet do konwersji, czy uwodzenie je w konwersję. A drugim motywem jest już pewien konflikt między tradycjami, tradycyjnym społeczeństwem, konserwatyzmem, a no w ogóle jakimś dążeniem do miłości, czy chęcią romantyzmu.
To się często łączy w tej dyskusji, przynajmniej nad Love Jihadem, łączy się po prostu z jakimiś zachodnimi wpływami. I propagatorzy tego ruchu, którzy zazwyczaj są takimi organizacjami nacjonalistycznymi, nastawionymi właśnie na tradycje, uważają, że to są po prostu naleciałości z Zachodu. Że to Zachód, ten mityczny Zachód tutaj przekonuje młode pokolenia do innego typu zachowań, które po prostu zdaniem tych organizacji i tych osób propagujących Love Jihad nie są dobre dla Indii. Tak? To trochę tak, jak myślę, też to widzimy w Polsce. Tak? Są ruchy, które bardzo, czy partie polityczne, które podkreślają, że musimy walczyć o polską tradycję, że musimy o nią dbać, że tutaj nie możemy wprowadzać innego typu zachowań czy innych wzorów społecznych i tak dalej.
No tak, tak. I tutaj myślę, że zaraz właśnie będę chciała cię trochę więcej o to zapytać i o pojęcie tak zwanej moralnej paniki, którego używasz w pracy. Ale tu jeszcze tak przyszło mi do głowy, że może warto zaznaczyć, o co chodzi z tą konwersją i małżeństwem. Że generalnie jest tak, że w islamie muzułmanin może żenić się z kobietami z tak zwanych ludów księgi, do których widziałam, że były dyskusje historycznie, czy hinduizm może należeć, czy nie, ale raczej jednak nie należy. A w ogóle muzułmanki na przykład mogą brać ślub tylko z muzułmaninem. Więc generalnie jeśli następuje sytuacja, w której muzułmanin chce wziąć ślub z hinduską, to ona musi przejść na islam, a więc no, z tej miłości musi dokonać konwersji i rozumiem, że o to tutaj chodzi.
Znaczy o to się rzeczywiście oskarża, że tak to musi wyglądać, jednak trafiłam na niektóre pojedyncze sprawy sądowe, gdzie para przynajmniej na poziomie sprawy sądowej decydowała się, że zostanie przy swoich religiach, czyli chłopak zostawał przy islamie, a dziewczyna zostawała przy hinduizmie. I podobno takie małżeństwa, gdzie nie dochodzi do zmiany religii, też w Indiach się dzieją na poziomie, tylko one wtedy są zawierane w ogóle poprzez cywilne małżeństwo. Ale nie ma badań trochę na jakim to jest, jak szeroko to jest zakrojone.
Kiedyś możemy je zrobić, bo to super jest w ogóle ciekawe też cała ta idea, jak się interpretuje ludy księgi, ale to myślę, że na inny odcinek podcastu albo na inne przyszłe badania. Okej, dobra, wróćmy trochę do tematu i do Love Jihadu i do tej moralnej paniki, o której wspomniałam wcześniej, o którą chciałam cię zapytać, bo to trochę wydaje mi się, że też nawiązuje może nawet do Polski, ale przede wszystkim chyba tłumaczy trochę bardziej tą sprawę, którą się zajmowałaś, do której też powinnyśmy zaraz przejść. Czym więc jest moralna panika?
Moralna panika jest to teoria, która opisuje, można powiedzieć, taki czas w społeczeństwie, w którym to społeczeństwo czuje strach i zagrożenie ze strony jakiejś grupy społecznej, która jest w ramach tego społeczeństwa, ale pojawia się taka narracja, że ta grupa jest kimś obcym, kimś, kto zagraża naszym tradycyjnym wartościom, naszemu stylowi życia. I tutaj przekładając to na temat Love Jihadu, muzułmanów można by uznać za taką grupę, która ma w teorii zagrażać Hindusom przede wszystkim. Tutaj oni są tymi ludowymi diabłami, bo tak w moralnej panice nazywa się tą grupę. Co istotne, w tej teorii moralnej paniki zwraca się uwagę na to, że to zagrożenie, ono może albo w ogóle nie istnieć, albo ten strach społeczeństwa jest nieproporcjonalny do faktycznie tego, jakie to zagrożenie ewentualne jest, albo do problemów, które może istnieją, ale nie na takim poziomie, jak to społeczeństwo uważa, jak to na przykład nakręcają media, jak to często mogą nakręcać politycy czy inni aktorzy takiego życia społecznego, którzy są bardziej słyszalni niż przeciętna osoba. I to jest o tyle istotne, że tutaj wskazuje się, że społeczeństwo w takim stanie, czasie właśnie moralnej paniki, jakby to może prowadzić do różnego rodzaju działań, które mają w teorii to zagrożenie powstrzymać, czyli na przykład zmian prawnych, czyli na przykład zwiększaniu ograniczeń nawet społecznych albo zwiększania wyroków w stosunku do danej grupy. Więc tutaj mamy bardzo daleko idące skutki które są jednak oparte na nieprawdziwym postrzeganiu danego zjawiska. I o tyle to jest właśnie bardzo też niebezpieczne.
No i właśnie w tym kontekście moralnej paniki zajmowała się konkretną sprawą sądową w Indiach. Wydaje mi się, że jest to ciekawy przykład, więc może mogłabyś go tu streścić i żeby trochę zilustrować, jak to może wyglądać w praktyce.
Pewnie. Sprawa dotyczyła młodej hinduskiej dziewczyny. Ona miała, kiedy sprawa się zaczynała, to miała 23, a potem 24 lata. Była to dziewczyna, która będąc na studiach już, mieszkając poza domem rodzinnym, miała zainteresować się religią muzułmańską. Była to hinduska z domu, jej rodzice byli hindusami. Mama miała być osobą bardzo wierzącą, ojca przedstawia się raczej jako ateistę, jednak z urodzenia był, można tak powiedzieć, hindusem. I ta dziewczyna w pewnym momencie właśnie zainteresowała się religią muzułmańską. I tak jak mówiłam, dziewczyna Akhila Ashokan, która potem zmieniła swoje imię na Hadia muzułmańskie, więc będziemy używać tego imienia. Hadia zainteresowała się religią muzułmańską i jej rodzice, przynajmniej ona tak to przedstawia potem, jej rodzice mieli mieć jakieś podejrzenia, że ona się interesuje tym tematem i z jej opowieści reagowali oni bardzo negatywnie, w ogóle też postrzegali muzułmanów i islam bardzo, bardzo tak stereotypowo negatywnie. Mimo to Hadia zdecydowała się zamanifestować swoją zmianę religii i poszła do koledżu w hijabie, co spotkało się z reakcją negatywną rodziców, którzy jak się o tym dowiedzieli, to próbowali ją sprowadzić ją z powrotem do domu rodzinnego, ponieważ tak jak mówiłam, ona studiowała poza swoim miejscem rodzinnym zamieszkania. Jednak im się to nie udawało. W związku z tym ojciec wniósł sprawę do sądu. To jest taki typ sprawy, jakby celem tego postępowania jest odnalezienie osoby, którą zgłasza się jako gdzieś nielegalnie przetrzymywaną, która jest pod jakimś nielegalnym naciskiem, tak? Ktoś nie pozwala jej funkcjonować swobodnie. Odnalezienie tej osoby, sprowadzenie ją przed sąd i wysłuchanie, czy rzeczywiście ona tutaj jest gdzieś przetrzymywana, jeśli tak, to zarządzenie jej wypuszczenia. I ojciec stwierdził, że Hadia jest pod przymusem bliżej nieokreślonych osób. Wskazywał tam x ludzi, ale jeszcze jakby tutaj chodziło o to, że może to być nawet szersza grupa. I to mieli być ludzie, których celem miało być przymuszenie Hadii do konwersji, ponieważ ojciec uważał, że ona nie podjęła tej decyzji samodzielnie.
Tu może też tylko wtrącę, bo to jest wniosek habeas corpus, prawda?
Tak, dokładnie.
I może tylko wyjaśnimy, że prawo i sądownictwo w Indiach są oparte na modelu brytyjskim ze względu na długotrwały kolonializm brytyjski. Chodzi o to, że jakby ten system hinduski jest w zasadzie systemem mocno brytyjskim, prawda?
Tak, on jest mocno na tym oparty. Tutaj się korzysta bardzo mocno z różnych rozwiązań, które są również w Wielkiej Brytanii. Albo przynajmniej były.
Mhm. Stąd właśnie wniosek, którego my nie znamy z sądu polskiego, bo to jest na bazie prawa brytyjskiego. Okej, sorry za wtrącenie. Co stało się dalej z tą sprawą Hadii i jak to się potoczyło w tym sądzie? To jest tutaj chyba bardzo ciekawe.
Pierwsze postępowanie zakończyło się tym, że sąd w Kerali, bo tutaj mówimy o sądzie w Kerali, orzekł, że absolutnie Hadia nie jest pod żadnym przymusem, podjęła po prostu decyzję o zmianie religii i szkoda, że nie chce powrócić do domu rodzinnego i pogodzić się z rodzicami, ale to nie jest już sprawa sądu. Mimo to ojciec nie odpuszczał i parę miesięcy później wniósł kolejny ten wniosek habeas corpus do sądu, ponownie do pierwszej instancji, bo tamto postępowanie się zakończyło. Tym razem twierdząc, że nie tylko Hadia tutaj padła ofiarą grup, które prowadzą przymusowe konwersje, czyli na przykład Love Jihadu, ale również, że te grupy, te osoby chcą wydać Hadię za mąż, za muzułmanina oraz, że chcą ją wywieźć do Syrii w celach terrorystycznych. No i tutaj ta sprawa już zaczęła się toczyć dużo, dużo dłużej niż ta pierwsza. W trakcie tej sprawy, co istotne, Hadia wyszła za mąż za muzułmanina. W pewnym momencie, po prostu w połowie postępowania, przyszła do sądu z mężem, co sam sąd, reakcja sądu była na to bardzo negatywna, twierdząc, że jakim prawem prawie Hadia podjęła taką decyzję samodzielnie, nie pytając się sądu o zdanie, podkreślając następnie, że jak mogła zrobić to bez udziału rodziców, że to jest z pewnością dowód na to, że Hadia tutaj jest do czegoś przymuszana, że to jest prawda to, co ojciec napisał. A jak się zagłębimy w akta, to zobaczymy, że Hadia jakby zgłosiła się do portalu, może nie zgłosiła, założyła sobie profil na takim portalu matrymonialnym jeszcze przed założeniem tej sprawy sądowej przez ojca tej kolejnej i po prostu dążyła do, też można powiedzieć, zaaranżowania swojego małżeństwa z muzułmaninem, tak? Bo tutaj nie mamy do czynienia z jakąś romantyczną miłością. Ona po prostu chciała wyjść za muzułmanina. Pojawiały się też w aktach takie komentarze czy wyjaśnienia, na przykład ze strony działaczki społecznej, która jej pomagała, że Hadia jakby była świadoma tego, że ponieważ nie jest, jakby odeszła od rodziny, to w społeczeństwie indyjskim jakby potrzebuje stety, niestety, ale mężczyzny tutaj, tak? I ona chciałaby dlatego też wyjść za mąż.
Mhm. Czyli w sumie w zasadzie z własnej woli prawdopodobnie zmieniła wiarę i znalazła sobie męża. Więc jak to dalej toczyło się w sądzie? Też wspomniałaś o tym, że sąd nie był zachwycony tym, że wzięła ten ślub. Jak ta sprawa wyglądała?
Reakcja sądu na to, jak ona przyszła na rozprawę ze swoim mężem, była taka, że ponownie, ponieważ raz to zrobił wcześniej, ale może już nie będziemy się tak rozwodzić nad każdym szczegółem, ponownie zamknął Hadię w hostelu dla kobiet, w którym spędziła około pół roku. I polegało to na tym, że była ona pod stałą kontrolą, dostęp do niej mieli tylko rodzice. Nie miała ona dostępu do na przykład telefonu komórkowego. Po prostu odcięto ją od świata, to była jedna reakcja. Poza tym sąd już nawet wcześniej, jeszcze zanim ona zawarła ten związek małżeński, zlecił postępowanie policyjne, dochodzenie, które jakby rozszerzyło się znacznie po tym, jak ona zawarła związek małżeński. I tutaj sprawdzano, skąd Hadia ma pieniądze, skąd ta działaczka społeczna, która jej pomaga, ma pieniądze, skąd mają finansowanie, jakie posty na Facebooku jej mąż publikuje, z kim ma kontakt, gdzie mieszka, kim jest jego rodzina. Wiele rzeczy tutaj było sprawdzanych. I co istotne, poza pewnymi może drobnymi rzeczami, które mogły się wydać podejrzane, nie było żadnych dowodów, że tutaj są jakieś działania zorganizowane, że tutaj mamy do czynienia z radykałami muzułmańskimi.
Ale to w takim razie bardziej szukano dowodów na to, że sama Hadia w tym jednym przypadku została uwiedziona i przymusowo, jakby, że ta konwersja była przymusowa? Czy sąd bardziej szukał dowodów na to, że istnieje coś takiego jak love jihad? Bo rozumiem, że o to też oskarżał ten ojciec, czy to podnosił ojciec we wniosku?
Tak, ojciec to podnosił we wniosku. To był jeden ze zarzutów jego dość długiego 30-stronicowego wniosku. I sąd w uzasadnieniu, które właśnie badałam, stwierdza, że to, że nie było dowodów znalezionych przez policję, jakichś twardych dowodów w tym postępowaniu, o którym mówimy, to jest dowód na to, że ta policja po prostu słabo działała i tutaj nie potraktowała tej sprawy poważnie. To jest jedno. Drugie, stwierdził, że przecież wszyscy wiemy i mamy dowody na to, że love jihad w Indiach istnieje. I teraz powołał się w ramach tego stwierdzenia na inną sprawę sądową, inną niezwiązaną z Hadią, która też miała miejsce przed sądem w Kerali. I w tej sprawie, jak zajrzymy do akt tej sprawy, do uzasadnienia sądowego, też była sprawa związana, tam bodajże była hinduska i chrześcijanka, które miały w pewnym momencie też związać się z dwójką muzułmańskich chłopców. I w tamtej sprawie sąd wprost zlecił policji badanie, czy love jihad istnieje, jak on jest zakrojony, skąd jest finansowany, bo oczywiście propagatorzy tego ruchu podkreślają, że on ma być finansowany przez kraje muzułmańskie i tak dalej. I w tamtej sprawie policja powiedziała, że nie mamy żadnych dowodów na istnienie tego love jihadu. Jedyne co mamy, to zgłoszenia na policję przez rodziców spraw, które mają właśnie dotyczyć na przykład ich dzieci, tak? Że tutaj miało dojść do love jihadu, ponieważ mamy małżeństwo mieszane religijnie. Jednak, co policja podkreśliła, jakby nie ma w tych sprawach żadnych dalszych dowodów. To są tylko oskarżenia, które tutaj trafiały do policjantów. Jednakże sąd w tamtej sprawie, sąd w Kerali powiedział: no proszę, tutaj z akt policyjnych jasno wynika, że love jihad istnieje. I następnie sąd w Kerali w sprawie Hadii to powtórzył. Powiedział, że tutaj mamy dowody, mamy twarde dowody, są akta policyjne, mimo że policja powiedziała coś kompletnie odwrotnego.
Czyli jakby z tego też, jak ty to badasz, wynika, że prawdopodobnie ci sędziowie tak naprawdę są pod wpływem moralnej paniki.
Taki wniosek się owszem nasuwa. Co prawda, z takiego naukowego punktu widzenia, ja bym to mówiła z ostrożnością, dlatego że ja miałam dostęp wyłącznie do uzasadnień sądowych i częściowo akt sprawy, czyli nie mogłam też porozmawiać z tymi sędziami i nie wiem, co nimi do końca kierowało, ale te działania sądu były tak dalece, szczególnie w sprawie Hadii, tak dalece też wykraczające poza jakąś jurysdykcję sądu, bo ten sąd w Kerali orzekł ostatecznie, że ona była pod przymusem i nawet stwierdził, że jej małżeństwo z muzułmaninem jest nieważne. Określił je tak zwanym null and void. I to wykraczało poza jakiekolwiek kompetencje sądu w tej sprawie. Więc ci sędziowie tak daleko właśnie przekroczyli swoje uprawnienia, że aż narzuca się taka myśl, że tak jak mówisz, oni też są pod jakimś wpływem tej moralnej paniki i tego, co się dzieje w społeczeństwie i że to wpływa na ich postrzeganie spraw.
Tak jak mówiłaś, no to sędziowie przekroczyli swoje uprawnienia. Policja żadnych dowodów nie znalazła. W co najmniej dwóch sprawach sądowych, w tym jednej Hadii, sądy bez podstaw stwierdziły, że istnieje coś takiego jak love jihad. I na tym jeszcze ta sprawa się nie skończyła. Co było dalej i w jaki sposób to w ogóle trafiło do Sądu Najwyższego i co w tym Sądzie Najwyższym się wydarzyło?
Tak jak tutaj mówimy, sąd w Kerali orzekł, że właśnie to małżeństwo jest nieważne. Dodatkowo orzekł, że Hadia była pod przymusem i należy ją zwrócić do domu rodzinnego i tutaj policja eskortowała ją z hostelu do rodziców, gdzie stale też sąd zalecił, by rodzina miała obstawę policyjną. Co istotne, Hadia, mimo tego, że powiedzmy przez pół roku była odcięta od tych rzekomych osób, które miały ją tutaj przymuszać do zmiany religii, dalej chciała pozostać muzułmanką, chciała pozostać żoną swojego męża i nie chciała wracać do domu rodzinnego. No ale sprawa skończyła się w ten sposób, jak się skończyła. Jak się zajrzy jeszcze do uzasadnienia z sądu w Kerali, to taki bardzo patriarchalny i tradycyjny obraz społeczeństwa hinduskiego się z niego wyłania, ponieważ sąd podkreślał, że młode kobiety są słabe, są łatwowierne, z tego względu trzeba je chronić, że kobiety mają swoich opiekunów i najpierw jest nim ojciec przede wszystkim, potem mąż. I oni to robią dlatego właśnie, żeby tymi kobietami się zająć, które no nie potrafią ze swojej natury wręcz podejmować samodzielnie odpowiednich decyzji. Ponadto sąd twierdził, że Hadia, że generalnie już sama Hadia jest osobą dość no niezbyt inteligentną, że jawi się jako właśnie taka łatwowierna. A co myślę jeszcze ważne, z takiej perspektywy może jak my patrzymy, jak wyglądają sprawy sądowe, to w sprawie Hadii nie było żadnej opinii biegłego. Nikt tutaj, żaden specjalista też nie rozmawiał z Hadią, kto może mógłby ewentualnie stwierdzić, czy ona rzeczywiście, co tam się rzeczywiście wydarzyło, tak? I jaki jest jej stan, można powiedzieć, psychiczny. Wszystko to się opierało na pewnych takich założeniach sądu, które wynikały tylko i wyłącznie z obserwacji sądu Hadii na rozprawach. I to jest jedno. I teraz jak to trafiło do Sądu Najwyższego? To wyglądało to tak, że mąż Hadii złożył tak zwany special leave petition. Można powiedzieć coś w stylu takiej apelacji, tak, czy kasacji lepiej powiedzieć, do Sądu Najwyższego, w której właśnie zarzucał, że sąd w Kerali no nie dość, że jest uprzedzony tak do muzułmanów, to jeszcze właśnie doprowadził do dalszego zniewolenia tej dziewczyny i tym podobne. I Sąd Najwyższy rzeczywiście tutaj Indii powiedział, że absolutnie to, co się wydarzyło w sądzie w Kerali, jest niedopuszczalne, bo właśnie sąd w Kerali sankcjonuje takie patriarchalne podejście do społeczeństwa, że tutaj Sąd Najwyższy Indii podkreśla, że w Indiach, przynajmniej tak jak to Sąd Najwyższy przedstawia, wartością jest indywidualizm, wolność człowieka, prawo wyboru, że rodzice, jeśli dziecko chce podjąć własną decyzję o religii czy o wyborze małżonka, jedyne co, jeśli rodzice nie akceptują tego wyboru, to mogą się od tego dziecka ewentualnie odwrócić, ale nie mogą w ten sposób przymuszać go do wyborów, które by im się podobały. Więc Sąd Najwyższy tutaj miał całkowicie inną narrację od sądu w Kerali. Podkreślił również, że absolutnie nie ma tutaj podstaw, żeby anulować to małżeństwo Hadii z muzułmaninem. I w konsekwencji doprowadził do tego, że Hadia została wypuszczona z domu rodzinnego, wróciła do męża. I z tego, co udało mi się ustalić w jakichś doniesieniach medialnych, bo teraz niewiele o Hadii słychać, to dalej mieszka z mężem, udało jej się zostać doktorem homeopatii, jeśli dobrze pamiętam, i tak naprawdę żyje sobie spokojniej, a przynajmniej nie ma żadnych sensacyjnych doniesień na ten temat.
Czy w takim razie ta sprawa Hadi jest takim typowym, sztandarowym przykładem? Czy więcej jest podobnych spraw dotyczących love dżihadu w sądach, albo jakie jeszcze tego typu sprawy się pojawiają? Może jakiś inny jeszcze przykład?
Przykładów jest dość dużo, nawet ostatnio w Indiach znowu wrze na ten temat, bo kilka dni temu, 2 tygodnie temu bodajże, czy 3, miało miejsce morderstwo hinduskiej dziewczyny, a dokładnie jej kolega, były kolega z klasy, zastrzelił ją w biały dzień na oczach jej rodziny. No i dziewczyna była hinduską, a chłopak był muzułmaninem. I automatycznie zostało to podciągnięte przez pewne grupy czy polityków do tematu love dżihadu, a cała sytuacja wyglądała zgodnie z doniesieniami medialnymi w ten sposób, że ten chłopak rzeczywiście kilka lat temu miał tę dziewczynę czy prześladować, czy namawiać do małżeństwa. Były, z tego co wiemy, jakieś tutaj problemy z tym związane, ponieważ ona mu odmawiała. Rodzina miała zgłosić tę sprawę na policję, ponieważ miało tam dojść nawet do porwania na kilka godzin, tak? Bo ta dziewczyna została dość szybko znaleziona. Jednak sprawa na policji została wycofana, podobno z uwagi na polityczne koneksje tego muzułmańskiego chłopaka. W późniejszym czasie miało również dojść do molestowania, co również zostało zgłoszone na policję, a następnie wycofane, ponieważ taka sprawa o molestowanie w Indiach mogłaby jakby zagrozić dziewczynie hinduskiej na tym rynku matrymonialnym. Niestety w ten sposób w tych społeczeństwach patriarchalnych często jakby kobieta, która była molestowana, no mimo że jakby nie jest to jej wina, to w jakiś sposób uważa się, że już straciła pewnego rodzaju czystość. I ta sprawa też miała zostać wycofana z policji. A następnie doszło do tego morderstwa. I teraz to, co się dzieje wśród polityków, czy teraz nawet rodziny, to mówi się, że właśnie to jest przykład love dżihadu, tak? On chciał, żeby ona została jego żoną. Teraz pojawiają się komentarze rodziny, że on owszem chciał również, żeby ona zmieniła religię, co jednak nie jest pewne, czy oni wcześniej również na to zwracali uwagę. Do tego stopnia to wyglądało, że przed domem tej dziewczyny zbierali się hinduscy mężczyźni w większości, jak również politycy, i namawiano, czy dyskutowano o tym, co teraz zrobić, że musimy tutaj podjąć ostre kroki i w końcu ochronić te nasze hinduskie kobiety przed tym, co się dzieje. A co istotne, mało, przynajmniej wśród tej grupy osób, jest dyskusji o problemach związanych na przykład z wycofywaniem tych spraw na policji, tak? No bo wydaje się, że może tego morderstwa można było uniknąć, gdyby tylko, no właśnie dlatego, gdyby ta sprawa nie została wycofana z policji z uwagi na te domniemane koneksje polityczne czy kwestie czystości tej dziewczyny.
No właśnie, więc chyba trochę można się zgubić w tym dyskursie hinduskim dotyczącym love dżihadu, bo na początku mówiłyśmy o tym, że cała idea polega na tym, że ten muzułmanin ma kobietę uwieść i to ona ma się w nim zakochać i z tej miłości zmienić religię, a tutaj sprawa, w której dziewczyna odmawia i ani tej religii nie zmienia, ani najwyraźniej się nie zakochuje, już automatycznie staje się tym love dżihadem. Czyli kobiety chyba stają się jakimiś też kartami przetargowymi i przedmiotami w walkach, no właśnie, czy ich.
No to już zaraz spróbujemy to rozsupłać, bo tak jak mówisz, to nośne hasło love dżihadu jest naprawdę wykorzystywane w dużej mierze przy większości małżeństw właśnie mieszanych religijnie. Przynajmniej tych, które gdzieś tam zyskują medialną atencję, tak? No bo wiadomo, że o takich teraz sytuacjach mówimy. Tak samo jeszcze inny przykład. Ostatnio była głośna sprawa związana z firmą produkującą biżuterię, która wypuściła reklamę, w której na tej reklamie widzimy hinduską dziewczynę, która ma, jej teściową jest muzułmanka i ewidentnie dziewczyna została przy swojej religii. Kiedy tutaj z tej reklamy wynika, że ma męża muzułmanina, ta teściowa ma jej organizować tak zwany baby shower, tak, bo ona jest w ciąży. I wszyscy są bardzo szczęśliwi, tak? To jest taki bardzo, bardzo pozytywny przekaz, że tak powiem, tej reklamy ma być.
I rozumiem, że z tym jest coś nie tak.
Tak, tak. No tam jest jakby takie nawoływanie do jedności, że w jedności siła i tak dalej. I to doprowadziło na Facebooku, na Twitterze do bardzo dużego oburzenia że to jest promowanie love dżihadu, dlatego że przedstawia się nieprawdziwą rzeczywistość. Bo hinduska dziewczyna w związku z muzułmaninem na 100% nie będzie mogła pozostać przy swojej religii, to po pierwsze, a po drugie na 100% nie będzie szczęśliwa. Więc to jest przekłamywanie sytuacji, przekłamywanie tego, co się dzieje tak naprawdę, i to ma pomóc właśnie tym love dżihadystom, że tak powiem. I na tyle to oburzenie w mediach społecznościowych było duże, że reklama została usunięta po 2 czy 3 dniach przez tą firmę produkującą biżuterię. Więc bardzo dużo tematów jest pod to podciąganych. Od razu łączy się to z tematem w ogóle zmiany religii, który w Indiach też jest tematem kontrowersyjnym co najmniej. I mówi się na przykład, że żeby przeciwdziałać love dżihadowi, to może w ogóle powinniśmy zakazać zmiany religii w Indiach. Może w ogóle nie powinniśmy do tego dopuszczać. Na razie są ustawy wprowadzane w niektórych stanach, które mają ograniczać, tak, tą możliwość zmiany religii. Tam na przykład mówi się, że niedopuszczalna jest konwersja, do której doszło siłą, a siłę rozumie się już jako wmawianie komuś, że jeśli nie zmienisz religii, to czeka cię gniew Boży. To już jest jakby uznawane za przymusową konwersję.
Ale rozumiem, że tymi sprawami zajmują się sądy cywilne, tak? Bo tak, w islamie na przykład konwersja na inne religie jest zakazana, ale z punktu widzenia religii. No i w państwie muzułmańskim to czasem jest później wprowadzane w ustawach też państwowych, ale też nie we wszystkich państwach. Ale rozumiem, że w Indiach, w społeczeństwie wieloreligijnym, sądy cywilne czy świeckie zajmują się konwersjami, w których przymusem jest tak zagrożenie gniewem Bożym.
Tak, a przynajmniej takie sprawy są wnoszone, bo przynajmniej zgłaszane, tak, na policję, bo znowu raporty takie międzynarodowe mówią nam, że nie ma skazań z tych ustaw, aczkolwiek takie sprawy są zgłaszane, to po pierwsze, a po drugie wskazuje się, że tego typu ustawy zwiększają niechęć między grupami religijnymi. Niechęć, taką niezgodę, szczególnie, co istotne i ciekawe myślę, jest to, że inaczej patrzy się na konwersję z innej religii na hinduizm. Ponieważ bardzo często próbuje się mówić, że to nie jest konwersja, to jest rekonwersja i to jest powrót do religii przodków. Bo uznaje się przynajmniej przez te grupy nacjonalistyczne, tak? Bo jednak też może warto zaznaczyć, że mówimy o ich poglądach, nie poglądach wszystkich Hindusów w Indiach, tak? No, to jest niezwykle zróżnicowana grupa. Ale według takich nacjonalistycznych organizacji wszyscy Indusi mają przodków, którzy byli Hindusami. Czyli zmiana na religię hinduską to jest po prostu powrót do prawowitej religii przodków. I to już nie jest tak zwana, to już nie jest konwersja, można powiedzieć. Mhm. Bardzo często się to podkreśla.
Mhm. Czyli to w sumie działa w jedną stronę, no ale to nie jest jakieś chyba zaskakujące w wypadku takich zjawisk. Słuchaj, powiedz mi, czy w takim razie to zjawisko love dżihadu, no o nim jest, wydaje się, że jest teraz głośniej. I czy to jest nowe zjawisko, które pokazuje wzrost napięć pomiędzy tymi religiami w Indiach? Czy jest starsze, albo jest to objaw jakichś szerszych napięć społecznych?
O love dżihadzie mówi się od około 2008 roku, gdzieś tam pojawia w mediach. Jednak samo zjawisko nie jest czymś, w sensie nie zjawisko, bo nie mamy dowodów na jego istnienie, ale samo twierdzenie, iż muzułmanie są takimi rozseksualizowanymi wręcz bestiami, które mają tutaj uwodzić te hinduskie kobiety, pojawiało się już znacznie wcześniej, już nawet gdzieś tam na początku XX wieku. Były wspominki o tym, że oni mają prowadzić między innymi wojnę demograficzną w Indiach. Bo jeszcze może nie wspomniałyśmy, o co chodzi z tą wojną demograficzną, no to podkreślają ci propagatorzy love dżihadu, że nie dość, że przyciągają tutaj hinduską dziewczynę, tak? Czyli jedna hinduska mniej w Indiach i ona przechodzi na islam w tym wyobrażonym tutaj jakby zdarzeniu, ale jednocześnie potem rodzi dzieci, którzy też będą muzułmanami. Czyli więcej kobiet muzułmanek to więcej dzieci muzułmanów. I o to chodzi z tej wojny demograficznej. I jeśli będzie ich dostatecznie dużo, to jest, tak się przynajmniej mówi, próbuje się doprowadzić do takiego strachu, że wtedy oni będą chcieli przejąć władzę nad Indiami. I teraz, chociaż sama teoria spiskowa nie jest czymś nowym w Indiach, to wydaje mi się, że z uwagi na to, że mamy teraz media społecznościowe, internet, to łatwiej jest dotrzeć z tą teorią spiskową do większej grupy osób. i nakręcać ten temat. Chociażby co pokazuje ta reklama tej marki produkującej biżuterię. Mhm. I w ten sposób myślę, że to się zwiększa. Szczególnie, że to, co już wcześniej trochę pytałaś i zapomniałam wcześniej o tym powiedzieć, że właśnie ten love jihad jest głoszony niejednokrotnie przez polityków. I wskazuje się, że to jest sposób na mobilizację swoich wyborców, tak, szczególnie hinduskich, poprzez jakby tworzenie takiej atmosfery strachu co do muzułmanów, to teraz głosujcie na nas, nacjonalistyczne partie polityczne, my tutaj poradzimy sobie z tym problemem, my dostrzegamy ten problem, my będziemy bronić hinduskich kobiet, hinduskiej tradycji i tak dalej.
No i też rozumiem, że tworzenie kozła ofiarnego z jakiejś grupy, no jednak mniejszościowej, która historycznie jest w jakiś sposób takim straszakiem czy takim ludowym diabłem, jak wspomniałaś wcześniej, i w tym wypadku są to muzułmanie.
No z muzułmanami trochę jest tak, że łatwo w Indiach z nich zrobić tego kozła ofiarnego. Z jednej uwagi na tą historię, na Pakistan, stały konflikt, na ten Kaszmir, o którym już wspominałyśmy. Na fakt tego, że też w Indiach przez 300 lat rządziła też dynastia Mughali, to była dynastia muzułmańska, więc też często się mówi, że są najeźdźcami. Poza tym od tak naprawdę 11 września 2001 roku generalnie terroryzm w takim postrzeganiu wielu osób łączy się od razu z muzułmanami, tak? Od razu ze wszystkimi, co oczywiście nie jest prawdą.
No u nas chyba też tak jest.
No tak, tak. Myślę, że to w Europie, w Stanach Zjednoczonych i w Indiach się dzieje to samo. Z jednej strony to nie jest też tak, że Indie nie mają problemu z terroryzmem, ale to jest, z jednej strony jest, to są jakieś radykalne ugrupowania islamskie, można powiedzieć, ale mają też problemy z innego typu terroryzmem, więc to nie jest tak, że to są tylko muzułmanie i absolutnie to nie są wszyscy muzułmanie. Myślę, że warto to podkreślać. Są raczej mniejszościowe grupy, które wykorzystują religię tak do swoich celów fundamentalistycznych. Tak? To myślę, że nawet ty się lepiej znasz trochę na tych tematach.
No może nie aż tak, ale na pewno jest tak, że wszystkie religie mają jakieś swoje radykalne, fundamentalistyczne odłamy, które potrafią wykorzystywać przemoc w imię tej religii.
Oczywiście, oczywiście. A poza tym, jeszcze z muzułmanami w Indiach, co już też trochę wspominałam, no postrzega się ich jako obcych, tak? Niepochodzących z subkontynentu indyjskiego, tak? Nie wywodzących się z tego subkontynentu. Podobnie jest tak naprawdę z chrześcijanami i tak naprawdę na chrześcijan też jest duża nagonka w Indiach, tylko oni są jednak mniejszą mniejszością, tak? Bo to muzułmanie są największą mniejszością religijną, więc myślę, że więcej się skupia uwagi na nich, a inne religie, właśnie hinduizm, no to po pierwsze, ale buddyzm, sikhizm i tak dalej, uznaje się jednak za rodzime religie, więc nawet jeśli to nie są do końca Hindusi, to oni są akceptowani. A jeszcze z innej strony, zgodnie z prawem, to tak naprawdę wszystkich ich się jako Hindusów postrzega w pewnych aspektach. Mhm. Więc ci muzułmanie są takim wdzięcznym, no nie wdzięcznym, ale tak łatwo po prostu skupić negatywną opinię na nich.
No i tak się dzieje ze względów, no tak jak wspomniałaś, wydaje się, że głównie politycznych. Słuchaj, jeszcze chciałam ci zadać jedno pytanie. Mhm. No bo zajmujesz się jako socjolożka prawa, no w tym wypadku badaniami nad jedną sprawą sądową w jakimś kontekście. Chciałam spytać cię, czemu twoim zdaniem w ogóle takie badania nad takimi wycinkami rzeczywistości są ważne i jak to się ma ewentualnie do właśnie szerszego kontekstu? Trochę już o tym dzisiaj mówiłyśmy, ale może jeszcze tak na zakończenie.
Myślę, że akurat w przypadku tej sprawy to zwraca ona uwagę na to, jak istotne jest czujność, tak? I takie krytyczne patrzenie na różne sensacyjne doniesienia i poszukiwanie jakichś bardziej sprawdzonych może informacji i nie popadanie momentalnie w jakiś bardzo, bardzo taki emocjonalny stosunek, strach do jakiejś grupy społecznej, bo jak się okazuje, może to być wywoływane przez inne grupy interesów dla celów chociażby politycznych. Myślę, że to jest takie przesłanie, które gdzieś tam cały czas miałam z tyłu głowy i łatwo też zobaczyć, że w Europie też mamy z tym do czynienia, tak? Czy to na przykład temat uchodźców, czy temat osób LGBT+, to wszystko też można określić rodzajem moralnej paniki, która jest dość takim obszerną teorią, bym powiedziała, więc wiele się tutaj też mieści. A co do spraw sądowych, to tak jak wspominałyśmy już wcześniej, narzuca się trochę myśl, że tutaj sędziowie mogli być w sprawie Hadii pod wpływem tej moralnej paniki. Pokazuje to, jak daleko idące konsekwencje może być to wszystko, ponieważ sędziowie w sprawie, która miała na celu uwolnienie w teorii dziewczyny, jeśli jest pod jakimś przymusem, doprowadzili do dalszego zniewolenia. Tak bardzo przekonała ich ta wizja tego, co się dzieje.
No konsekwencje dla tej dziewczyny rozumiem, że mogły być bardzo tragiczne, zresztą były pewnie przez jakiś czas, przynajmniej w tym wypadku dobrze się to skończyło. Dzięki ci wielkie za to, że opowiedziałaś o tym wszystkim i streściłaś te badania.
Dzięki za zaproszenie, było bardzo, bardzo miło porozmawiać.
Dzięki Ania, że znalazłaś czas. Tutaj przyznam się słuchaczom, że pierwsze nagranie, które udało nam się zrobić jeszcze na żywo, niestety się skasowało z powodów technicznych, więc dlatego nagrywamy po raz drugi i online. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócimy do tematu Indii albo do tematu jeszcze też małżeństw, bo teraz Ania się zajmuje też kwestiami małżeństw w islamie, prawda?
Tak, małżeństw muzułmańskich w Europie już bardziej... Wróciłam troszeczkę do bardziej rodzimych stron, bliższych.
Super. Myślę, że gdzieś kiedyś właśnie o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Rozmawiałam dzisiaj z Anią Drwal, doktorantką na Uniwersytecie Jagiellońskim, która zajmuje się kwestiami prawnymi w Indiach. I rozmawiałyśmy o teorii spiskowej, czy takim zjawisku społecznym związanym ze strachem przed obcymi, które nazywane jest love jihad. I też rozmawiałyśmy o różnych szerszych kontekstach takich zjawisk i badań, które Ania prowadziła. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to po pierwsze materiały do niego, więcej szczegółów i też źródła możecie znaleźć na stronie reorient.pl. No i także zachęcam do dodania tego podcastu do ulubionych i zasubskrybowania w aplikacjach, których używacie do słuchania podcastów. Wielkie dzięki za słuchanie i słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku.